To, czym dzisiaj chcę się z wami dzielić, to taki tytuł ma jeden werset, czy jedno słowo, które, zdanie, które wypowiedział Jezus w historii ze skrzeszeniem Łazarza w tle. Kiedy Jezus powiedział, kiedy Łazarz zachorował, w 11 rozdziale Ewangelii Jana, i to jest werset 4. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Słuchajcie, chcę dzisiaj odnieść się do tej historii. Poniekąd trochę jakby kontynuacja tego, co tydzień temu było, bo pozostajemy w rodzinie Marii i Marty i Łazarza. Ale to akurat trochę taki zbieg okoliczności. Ale pamiętacie, nie tak dawno, parę miesięcy temu, kiedy był u nas Ryszard Krzywy, on dzielił się z tej historii i pokazywał w taki proroczy sposób, że to, co tutaj jest zawarte w tej historii, też w naszym życiu się jako Kościoła wydarzy. I dlatego też dzisiaj chcę, nie będę mówić tego samego, co Ryszard, ale pewne rzeczy, które z tej historii mnie poruszają, w kontekście wiary. Bo Ryszard powiedział, że będziemy przychodzić jako Kościół też próbę wiary. Jeśli wytrwamy, doświadczymy przełomu. Dlatego chcę mówić o z Bożego Słowa to, co pobudza naszą wiarę. Tak? Wiara rodzi się z czego? Ze słuchania Słowa Chrystusowego. Więc im lepiej rozumiemy zamysł Chrystusowy, jaki jest zamysł Chrystusowy, tym bardziej możemy też wierzyć Jemu, ufać Jemu, kiedy On będzie działać w naszym życiu. Może nie będę czytać całej tej historii, tylko poszczególne fragmenty, ona jest dosyć długa. Nie ma problemu, myślę, żeby każdy mógł sobie sam przeczytać w całości tą historię. Ale niektóre wersety będziemy czytać z tej historii. Chcę pewne rzeczy podkreślić czy pokazać, które są tutaj w niej zawarte. Otóż Jezus był przyjacielem tej rodziny. Był przyjacielem tej rodziny i kiedy Łazarz zachorował i pewnie nie była to grypka, tylko coś bardzo poważnego, skoro koniec końców umarł na tę chorobę. Ale kiedy Jezus zachorował, Jezusa w tym momencie nie było gdzieś w pobliżu, siostry wysłały wiadomość. Posłały po Jezusa i czytamy w trzecim wierszu, posłały więc siostry do Niego mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. I kiedy myślę o tym, dlaczego one zaznaczyły, Panie, choruje ten, którego Ty miłujesz. Nie ktoś, kto Ci jest obojętny, chociaż Ty uzdrawiasz wszystkich, którzy do Ciebie przychodzą, ale choruje Twój przyjaciel, tego, którego kocha Twojego dusza. On zachorował. I dlaczego to podkreśliły? Tak myślę sobie, że podkreśliły to dlatego, że kiedy to jest takie ludzkie, kiedy dowiadujesz się, że Twój przyjaciel jest w bardzo nagłej potrzebie, to rzucasz wszystko inne, żeby iść mu na pomoc. Choruje ten, którego miłujesz. Panie, oto on choruje, jesteś teraz nam bardzo potrzebny. Prosimy Ciebie, przybądź nam na pomoc, bo Ty możesz go uleczyć. I słuchajcie, wtedy nie było SMS-ów. Może młodym ludziom się to wydaje nieprawdopodobne, ale nie było smartfonów, nie było, żeby SMS-a czy przez Facebooka napisać do Pana Jezusa, Panie Jezu, szybko przybądź, zadzwonić do Pana Jezusa, powiedzieć, jaka jest sprawa i żeby usłyszeć, co Jezus na to. Ich SMS miał ludzkie nogi i musiał poszukać Jezusa. No nie było, zadzwonię, Panie Jezu, gdzie jesteś, gdzie Cię znaleźć. On musiał poszukać Jezusa. Jerozolima, Izrael nie jest taki wielki. Jakby od najdłuższego, jakby dwa końce w najdłuższym odcinku to jest około 250 kilometrów. Więc to jest powiedzmy takie dobre nasze województwo w Polsce. Taki jest mniej więcej ziemia Izraela wielkości. I z 10 rozdziału wiemy, że Jezus w tym czasie przebywał w okolicach za Jordanem, w okolicach Morza Martwego, bo jest wzmianka, że tam, gdzie chrzcił Jan Chrzciciel. Więc tak sobie z ciekawości spojrzałem, jaka to jest mniej więcej odległość od Betanii. Więc to było pomiędzy 20 a 40 kilometrów. Nawet jeśli założymy 40 kilometrów, to człowiek jest w stanie to przejść jednego dnia. Tempem marszowym w 8 godzin. Z przerwami masz cały dzień, żeby sobie odpocząć, żeby przejść 40 kilometrów. To byli młodzi mężczyźni. Zaprawieni w chodzeniu. Bo nie przemieszczali się samochodem, pociągiem czy tramwajem, ani nawet na koniach i w powozach, tylko pieszo wszędzie. Wszędzie pieszo wędrowali, więc to byli piechurzy zaprawieni w chodzeniu. Ale co się okazuje? W czwartym wersecie słyszamy, czytamy, a usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Coś nieśpieszno było Panu Jezusowi. Wcale się nie śpieszył. Wiecie, tak trochę przewrotnie powiem. Czy Jezus uzdrowił wszystkich? Nie. Uzdrowił wszystkich, którzy do Niego przyszli, oprócz jednego. Oprócz Łazarza. Jego wzbudził z martwych. Ale ten fragment, ten, dla mnie to niesamowite zdanie Jezusa, ta choroba nie jest na śmierć. Chociaż wiemy, że Łazarz umarł. Jakby te słowa przeczą temu, co się stało. Lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I czytamy, że Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza, że tu jest też powiedziane, że On ich naprawdę kochał. Ale pomimo to wcale się nie śpieszył. Pozwolił Łazarzowi umrzeć. Czy dopuścił do tego, żeby Łazarz umarł? I słuchajcie, czasami jest tak w naszym życiu również, że my wiemy, że jesteśmy kochani przez Boga. Znajdujemy się w potrzebie, czy ktoś choruje, czy jakaś inna trudna sytuacja jest w naszym życiu. Posyłamy niejako wiadomość do Jezusa. Panie, potrzebujemy Ciebie. A Jezusa ani widu, ani słychu nie ma. Nie zjawia się. Wydaje się, że Go nie ma, nie przychodzi i sytuacje mają się gorzej. Gdzie jesteś, Panie Jezu? Słuchajcie, Łazarz umarł. I możemy tylko się wczuć w tę sytuację, o czym tutaj tak nie jest to tak jasno powiedziane. Co czuły Marta i Maria? One nie wiedziały, czy wiadomość dotarła do Jezusa, czy nie. Ale myślę sobie, że kiedy słyszały każde kroki u drzwi, kiedy słyszały każde pukanie do drzwi, to pewnie biegły zobaczyć, czy to Jezus, bo one czekały na Niego. Ale za każdym razem okazywało się, że to nie Jezus. Tym razem nie Jezus. A Łazarz ma się coraz gorzej. W końcu umiera. Później wiemy, bo siostry mówią, że kiedy już umarł, Jezus w końcu przyszedł, że to było 4 dni w grobie już był. Tak jak powiedziałem, odległość, której był Jezus, można było przebyć w ciągu jednego dnia. Więc Jezus, gdyby wieść do Niego dotarła tego samego dnia, kiedy Łazarz umarł, to byłby to minimum 4 dni. Więc możemy śmiało sobie założyć, że Jezus zjawił się gdzieś po około tygodniu w domu Marty i Marii, kiedy było już za późno, po ludzku. Według nich było już za późno. Stało się najgorsze. I siostry płakały, no bo kto by z nas nie płakał, gdyby ci brat czy siostra umarł. I jeszcze w dodatku taki brat i siostra, o której się nie mówi, że żyją jak pies z kotem, tak? Tylko kochany brat, kochana siostra. I można po ludzku powiedzieć, Jezus później mówi, raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do Niego w 15 wersecie. Raduję się, że tam nie byłem. Ale raduję się z tego, że siostry płakały. Raduję się z tego, że przeżywały straszną żałobę, że były załamane. Trochę mi się nasuwa tutaj historia jak z Hiobem. Wiecie, czasami jest tak, my naprawdę nie wiemy tutaj, co było przyczyną tej choroby. Czy to diabeł, czy nie diabeł? Nie wiemy tego. Spotykamy się z samym faktem choroby. I czasami jako wierzący ludzie, spotkałem się z tym już niestety nie raz, chociaż na szczęście nie ostatnio i nie pośród nas, już. Że kiedy dzieje się choroba, no to co jest źródłem choroby? No jakiś grzech musi być. Więc jeśli przychodzi choroba na twoje życie, to ludzie się doszukują grzechu w twoim życiu. Tak robili przyjaciele Hioba. Musiałeś zgrzeszyć. No przyznaj się. O, jak to cię spotkało, to znaczy się, że nie wszystko jest... Bo normalnie powinieneś być błogosławiony non stop. A skoro nie jesteś i cię spotyka trudna rzecz, to znaczy się, że grzech się dostał do twojego życia. Ale jak historia Hioba nas uczy, przestrzega nas przed tym, żeby nie posądzać, bo chociaż faktem jest, że często faktycznie za grzechem, za chorobą stoi grzech, to jest to, zawsze jest to prawdą ogólną, że przez grzech na świat przyszła choroba, ale wcale nie jest powiedziane, że jeśli zachorujesz, to dlatego, że ty grzeszysz. I tak jak w przypadku Hioba było, że Bóg dopuścił do doświadczeń, które dotknęły Hioba, ale koniec końców trudne doświadczenia Hioba nie były na śmierć, ale na chwałę Bożą. I do dzisiaj księga Hioba jest chwałą Bożą i opiewa chwałę Bożą i przez nią Bóg jest uwielbiony i w Hiobie i tak dalej. I tutaj mamy coś podobnego. Widzimy Jezusa, który słysząc tę wieść wie, bo Jezus wiedział, że Łazarz umrze. Ale Jezus ma zupełnie inną perspektywę na śmierć. Nie tak jak my. Dla nas śmierć jest końcem. Nie dla Jezusa. Nie dla Jezusa. Dlatego Jezus mówił często, że nie umarł, ale zasnął. Że tylko zasnął, tak? Że on ma zupełnie inną perspektywę na śmierć. Ale też mówi, ta choroba nie zmierza ku śmierci. Ona zmierza do objawienia się chwały Bożej, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I kiedy czytamy o tym, że Jezus w końcu postanawia pójść, rzekł do uczniów swoich w 7 wersecie, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej, rzekli do Niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli Cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? I odpowiedział Jezus, czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, to zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. I raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Uwierzycie. 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 Bywają sytuacje w naszym życiu, kiedy Bóg nie przychodzi zaraz i nie działa w naszym życiu w taki sposób, jakbyśmy to sobie wyobrażali czy oczekiwali. Ale zamysł Chrystusowy jest zawsze jeden. Objawić chwałę Bożą, aby On przez nią był uwielbiony i abyśmy my uwierzyli. Abyśmy my uwierzyli. Czasami Bóg dopuszcza, czy takie rzeczy po prostu mają miejsce w naszym życiu, że trudne rzeczy nas nie omijają. Jak mówi jeden z psalmów 34, wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale ze wszystkich Pan go wyrwie. Bycie wierzącym człowiekiem nie oznacza, że jesteśmy pod kloszem i nic złego nas nigdy nie spotka. Bo czasami nas spotykają złe rzeczy. Ale Bóg jest we wszystkim obecny. Jeśli Bóg do czegokolwiek dopuszcza w naszym życiu, to tylko dlatego, że ma pewien zamysł. Obrócić wszystko w takie dobro, że będzie powielokroć większe niż zło, które nas spotkało. To służy wypróbowaniu nas w wierze. Bo tak naprawdę chodzi o wiarę. Wszystko rozbija się o wiarę. Wiecie, kiedy Jezus w Ewangelii Jana, kiedy ludzie się Go pytali, powiedz, co mamy robić, żeby wykonywać dzieła Boże. Pamiętacie, co Jezus wtedy odpowiedział? To jest dzieło Boże, abyście wierzyli w Tego, którego Bóg posłał, Ojciec posłał, w Jezusa Chrystusa. Dzieło Boże jest z jednej strony bardzo proste. Sprowadza się do tego, żeby wierzyć w Jezusa, wierzyć Jezusowi. Dlatego apostoł Juda mógł napisać w swoim liście, który mamy w Nowym Testamencie, żebyśmy walczyli o wiarę tylko raz przekazaną świętym, żebyśmy podjęli tą walkę o wiarę. Bo wszystko rozbija się o wiarę. Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary w nas. Więc Jezus chce, żeby nasza wiara się rozwijała. On rozciąga naszą wiarę. I widzimy również w tej historii, że Jezus rozciąga tutaj wiarę Marty i Marii. I uczniów. Raduje się, że tam nie byłem, pomimo tego, że miał świadomość łez, które wyleją Marta i Maria, ale widząc coś więcej, widząc jaki jest koniec tego wszystkiego, widząc cel, który jest przed nim, mówi, raduje się, że tam nie byłem ze względu na was. Bo uwierzycie. Bo uwierzycie. I kiedy przybył do Marty i Marii, obie siostry mówią to samo. Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Obie siostry, one spotkały z nim nie jednocześnie, tylko w jakimś tam odcinku czasu. Obie wypowiadają to samo zdanie. Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Czyli miały świadomość, że gdyby Jezus był, Łazarz by nie umarł. Może nie miały pretensji do Jezusa, ale był może pewien żal. Panie, gdybyś tu był. Była nadzieja, dopóki żył. Ale teraz już jest po wszystkim. I czasami my w naszym życiu też dochodzimy do takiego miejsca, gdzie już nam się wydaje, że jest po wszystkim, pozamiatane. Już nic się nie da. Ale nie dlatego, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Jak to się nie da? Da się. Zobaczcie, kiedy patrzymy na siostry i na to, co one mówią, kiedy Jezus wdaje się w rozmowę z Martą, zobaczcie, co Marta mówi. 21 werset. Rzekła Marta do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Czy to nie jest wyznanie wiary? To jest wyznanie wiary. Wiem, teraz też wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta. Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I rzekł Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I rzecze mu, tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Więc widzimy Martę, która wierzy. Nawet w tej sytuacji, kiedy brat jej nie żyje, ona wierzy. Ale z jej wiarą nie do końca wszystko jest tak, jak powinno być, tak? Nie wszystko jest tak, jak powinno być. Bo Jezus mówi, wierzysz? Super. No to usuwajmy kamień. Odsunąć kamień. I wtedy widzimy, że Marta znowu mówi, Panie, ale Ty chyba czegoś nie rozumiesz. On jest czwarty dzień w grobie, on już cuchnie. W tamtym klimacie rozkład następuje szybciej. Więc jego ciało zaczęło się już rozkładać. Czy przypadki zmartwychwzbudzenia nie były znane Marcie i Marii? Były. Przecież przynajmniej dwa przypadki zmartwychwzbudzenia mamy zapisane w Ewangeliach, które dokonał Jezus. Tak, młodzieńca z Nain namieszał na pogrzebie Jezus, bo zrobiło mu się żal pewnej wdowy i że tak powiem, z trumny wyjął jej syna żywego. No i pewnej dziewczynki 12-letniej, która ledwo co umarła. Ale w obu tych dwóch przypadkach to było, że tak powiem, dzisiaj by nawet lekarze powiedzieli, że te osoby mogły być w tak zwanym stanie śmierci klinicznej. To było zaraz po śmierci, tak? Nawet w Starym Testamencie mamy historię, kiedy Elizeusz też modli się o chłopca, który zmarł. I tak długo się modlił, aż ten chłopiec został wrócony do życia. Więc to nie było coś takiego, co się nigdy nie wydarzyło. Ale pierwszy raz doszło do takiej sytuacji, żeby ciało zaczęło się już rozkładać. Tu już na pewno nie było mowy, dzisiaj by lekarze się zastanawiali, czy to nie były przypadki śmierci klinicznej. Tu już nie było o tym mowy. I widzimy, że ich doświadczenie, czy powiem to tak, Marta ma właściwe wyznanie wiary, ale jej poznanie i doświadczenie wiary było inne. Po 4 dniach człowiek już cuchnie. Jego ciało się rozkłada. To, o co chodzi Jezusowi w naszym życiu, w jaki sposób Jezus prowadzi nas, ten, który jest sprawcą i dokończycielem wiary, więc On sprawia w nas wiarę, ale prowadzi nas z wiary w wiarę, czyli nasza wiara może rosnąć, może się powiększać, może być rozciągana. I On widzi, że zarówno siostry, jak i uczniowie, ich wiara jest w jakiś sposób ograniczona. Słuchajcie, nawet po śmierci i zmartwychwzbudzeniu Łazarza uczniowie mieli problem z uwierzeniem, że Jezus może powstać z martwych. I nie chcieli przyjąć tej wiadomości do siebie, tak? Nawet po tym, co widzieli. Chociaż to stało się, jak Jezus mówi, po to, żeby uwierzyli. Żeby uwierzyli. Ale Bogu chodzi o to, żeby rozwijać w nas wiarę, żeby nasze doświadczenie wiary, żeby nasze wyznanie zgadzało się z naszym też poznaniem wierze. Słuchajcie, kiedyś taką historię czytałem. Nie wiem, czy to opowiastka kaznodziejska, czy coś, co się naprawdę wydarzyło, ale rzecz jest w tym. W pewnym zborze, tak zwanym farmerskim, gdzie większość członków to byli farmerzy, była klęska suszy. Uprawy wysychały. Więc postanowiono w kościele zwołać specjalne zgromadzenie modlitewne, żeby modlić się o deszcz. I kiedy wszyscy przyszli, to pastor mówi, przyszliśmy tu się modlić o deszcz. Ale skoro przyszliście się tu modlić o deszcz, to gdzie są wasze parasole? Nikt nie przyszedł z parasolem. Nikt nie przyszedł z parasolem. Czyli przyszli się modlić o deszcz, ale nikt tak naprawdę w głębi rzeczy nie liczył na to, że zaraz może spaść deszcz. W sobotę, w poprzednim tygodniu w Tczewie był pastor Tomek Kmiecik i prowadził taką szkołę uzdrowienia i on powiedział coś, co mnie dotknęło. Powiedział coś takiego. Ewangelia, jak widzimy Jezusa, który uzdrawia ludzi i ludzie się garnęli, żeby się tylko Go dotknąć, żeby być uzdrowieni. A dzisiaj w naszych kościołach ludzie się nie garną do kościoła po to, żeby być uzdrowieni. A wręcz przeciwnie, jak ktoś zachoruje, to nie przychodzi do kościoła. No bo jest chory, bo się źle ma, tak? To nie przyjdzie na nabożeństwo. No bo jest chory. I podał też taki przykład, że pewna matka z malutkim dzieciątkiem powiedziała do niego, pastorze, no ja ci nie podam ręki, wybacz, ale mam małe dziecko. I on trochę tak się w sobie zburzył i mówi, to co? To ty masz większą wiarę w zarazki, które mogą być na mnie, niż w Ducha Świętego, który jest we mnie? I słuchajcie, czasami nasze doświadczenie trochę się rozmija z tym, co my intelektualnie przyjmujemy i w co wierzymy. Czy nie wierzymy w to, że Bóg może uzdrowić ludzi na nabożeństwie? Wierzymy. Ale jak jesteśmy chorzy, czy mamy na przykład chore dzieci, to przyjdziemy specjalnie, właśnie tym bardziej na nabożeństwo? Nie. To właśnie nie przyjdziemy. Ja nie chcę nas w jakiś sposób wbić jakiekolwiek poczucie winy, bo nie o to mi chodzi. ale o to, żebyśmy się tak mogli trochę zastanowić nad sobą. Że jak jesteśmy chorzy, to idziemy do lekarzy, tak? Ja nie mówię nic, broń Boże, żeby ktoś mnie zrozumiał, że ja jestem przeciwko chodzeniu do lekarzy. Bo Bóg też używa lekarzy i Bóg daje rozum ludziom, daje mądrość. I jestem przekonany, że często ludzie wymyślają leki, które pomagają leczyć ludzi, to też jest od Boga. Bo Bóg najpierw po pierwsze wymyślił pewne składniki, które ktoś inny miał rozum, miał zrozumienie, że można je połączyć i że one tak pomogą organizmowi ludzkiemu. I uważam, że również przez tabletkę czy przez lekarza Bóg leczy. Nie zawsze musi to się stać w cudowny sposób, ale nawet jak idę do lekarza, to ja i tak wierzę, że tym, który ostatecznie mnie uzdrawia, jest Bóg. Bo jeśli Bóg nie wspomoże, to żadna tabletka ci nie pomoże. I dalej ci będzie źle. Ale chodzi bardziej o to, w co my więcej czy bardziej wierzymy. Marta wierzyła bardziej w swoje doświadczenie. Po 4 dniach człowiek jest w stanie rozkładu. Więc nie odsuwajmy kamienia. Nie róbmy tego. To nie jest mądre. To nie jest na miejscu. I czasami również nasze doświadczenie jest takie, że my owszem wierzymy w pewne rzeczy, bo je wyznajemy, ale tak naprawdę my tego nie stosujemy. Bo nasze doświadczenie jest inne. Nasze doświadczenie mówi, że ilu ludzi było uzdrowionych na nabożeństwie. Pewnie sobie ciężko by było przypomnieć. Wierzymy w to, ale tego nie doświadczamy. I prawda jest taka, że to właśnie częstokroć to nasze doświadczenie kieruje nami niż nasza wiara. Ja rozumiem, że kiedy nasze dzieci chorują, że jest jakaś jelitówka, wirusówka czy coś tam inne, jakieś pieruństwo, to my z nimi nie przychodzimy, żeby nie zaraziły się inne dzieci, tak? Ale czasami może być tak, że my no po prostu nie wierzymy, że na nabożeństwie może się coś wydarzyć takiego, że nasze dzieci zostaną uzdrowione, a inne nie zachorują, tak? Że jednak kto wie, czy ta nasza wiara w zarazki, wirusy nie jest większa niż wiara w to, że tutaj jest Jezus, który uleczy, który uzdrawia. Wiecie, ja w moim życiu przeżyłem raz uzdrowienie. Cudowne uzdrowienie. Ja mam kamicę nerkową. Jeśli ktoś z was nie wie, co to jest bardzo paskudna choroba, strasznie boli. Mnie z bólu potrafiło szarpać całe moje ciało. Taki miałem ataki kolki nerkowej. Ale jako młody chłopak, miałem 20 parę lat, ja nie wyobrażałem sobie nie być na nabożeństwie. Telepało mną, ale na nabożeństwo pójdę. Wtedy jeszcze mieliśmy środowe nabożeństwa. To były czasy jeszcze trochę takiej komuny, czy końca komuny. I wtedy wiele zborów jeszcze miało w środku tygodnia nabożeństwo, na 17. Dzisiaj to ciężko sobie wyobrazić, bo o tej porze to jeszcze niektórzy pracują. Ale wiecie co? Powiedziałam, że mnie, zresztą wszyscy widzieli, że mną po prostu z bólu rzuca. I mówię, módlcie się o mnie, tak mnie boli. Pomodlili się o mnie, poczułem, że ciepło przyszywa moje tu okolice nerek i natychmiast ból zginął. Od kilkunastu już ponad lat, czy może wręcz 20 lat, nie miałam nawrotu kamicy nerkowej. Ale to się wydarzyło dlatego, że byłem na nabożeństwie. Więc Jezus jest tym, który chce naszą wiarę rozciągać. On ma coś więcej dla nas i dlatego będzie nas prowadzić. Dla mnie piękne jest w tej historii też to, że pomimo tego, że wiara Marty i Marii nie była doskonała, to Jezus jej uczył. I chociaż nasza wiara nie jest doskonała, to Jezus nie jest wcale zły na nas z tego powodu. Ale będzie nas przez próby prowadzić, żeby nas wyciągnąć z naszej niewiary, tak? Żeby nasza wiara sięgnęła w nowy wymiar, weszła w nowe obszary. Żeby nasza wiara była wiarą też stosowaną. Nie tylko wyznawaną intelektualnie. I tutaj chcę zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Kto miał usunąć kamień? ci, którzy tam byli. Może niekoniecznie sama Marta i Maria, ale one mogły poprosić facetów, żeby odsunęli ten kamień. I słuchajcie, czy ten Jezus, który mógł powiedzieć do martwego Łazarza, wyjdź, nie mógł powiedzieć do martwego kamienia, odsuń się, weź się odsuń. Mógł. Mógł, ale tego nie zrobił. Dlaczego? Bo Jezus, prowadząc nas i chcąc, żeby nasza wiara się rozwinęła bardziej, chce, żeby był też z naszej strony jakiś ruch. Nasze zaangażowanie. Że w Biblii jest wiele przykładów na to, że rzeczy się nie wydarzą, jeśli my też czegoś nie zrobimy. Że najpierw musimy dokonać kroku wiary, ruchu wiary, żeby pewne rzeczy się wydarzyły. Gdyby one chociaż powiedziały, Panie, ale już cuchnie, ale Jezus mówi do Marty, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień. Ona na początku mówi, nie. Ale posłuchała się Jezusa. Posłuchała się Jezusa i powiedziała, odsuńcie ten kamień. Słuchajcie, jak Jezus dokonywał swojego pierwszego cudu, rozmnożenia wina w Kanie Galilejskiej, to słuchajcie, jak to się wydarzyło. Co kazano nalać te dzbany czy te stągwie? Wody. Kiedy stał się cud? Czy Jezus powiedział teraz tak, wiecie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki mógł to zrobić? Mógł. Wodo, stań się winem. Bach, wino. Spróbujcie. Wino? Wino. No to zanoście do gospodarza. Nie tak to było. Nalali wody i tą wodę ponieśli. I kiedy ją nieśli, ta woda stała się winem. Oni musieli tą wodę zanieść do gospodarza. I słuchajcie, jaki byłby obciach, gdyby do gospodarza wesela, tego, który prowadził wesele, szli z tą wodą. Nie wiem, co oni sobie myśleli, ale on nas zaraz tutaj zrypie. Co? Że mu wody przynieśliśmy do picia. Co to jest? Co wy sobie myślicie? Wody mi tu przynosicie? Ale oni poszli. I jak ten spróbował, powiedział, lepszego wina nie piłem. Zazwyczaj to gorsze zostawiają na koniec. A wy najlepsze na koniec zostawiliście. Wow! A słuchajcie, kiedy Jezus rozmnażał chleb, dlaczego poprosił chłopca, żeby mu użyczył tych swoich 5 chlebków i 2 rybki? Co, nie mógł z niczego stworzyć coś? Przecież mógł. Świat cały stworzył z niczego przez swoje słowo. Dlaczego zapytał się, czy ktoś nie ma coś do jedzenia? I pojawił się chłopiec i go poprosił, żeby mógł mu to dać. Czy nie mógł Jezus zrobić tak? Znowu za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Bach i góra chleba. To teraz rozdawać. Kiedy stał się cud rozmnożenia? Jak Jezus zaczął łamać te chlebki, małe chlebki, no to powiedzmy 5 bułek to było na nasze wyobrażenie, na 5000 samego chłopa. A jak policzymy, że było przynajmniej jeszcze jego żona i jedno dziecko, to już było co najmniej 15000 ludzi. Tam mogło być kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Kiedy stał się cud? Kiedy uczniowie brali to, co on... 5 bułek połamać. Kiedy brali i to roznosili. Wtedy stał się cud. Nie najpierw, jak zobaczą to wtedy. A zobaczcie, a taki Mojżesz. Kiedy się rozstąpiło Morze Czerwone? On musiał coś zrobić. On wołał do Boga. Boże, jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Przed nami morze, za nami armia egipska. Po nas, zginiemy tutaj. I Bóg mówi do niego, no to na co czekasz? W końcu przestań się już modlić. Weź tą laskę i do góry podnoś. To nie było tak, że Bóg mu powiedział, stań i zobacz, co ja zrobię. Odsunę ci morze. Tak nie było. To Mojżesz musiał podnieść tą swoją laskę i dopiero wtedy rozstąpiło się morze. To Mojżesz musiał tą laską uderzyć w skałę, żeby z niej wypłynęła woda, która... Ile litrów? 10 milionów litrów na dzień? Żeby potok wypłynął. Mojżesz musiał coś zrobić. A z tą laską to jeszcze w ogóle była taka akcja. Rzuć Mojżeszu laskę. Rzucił i zamieniła się w węża. A teraz ją podnieś. To się tak fajnie czyta taki opis. No ją podniósł. A teraz ty wyobraź, że zamieniła się ona w żmiję. I ty masz podnieść tą żmiję, chwycić tą żmiję, a nie udziabie? Nie udziabie? Tak przypuszczam, że większość z nas, a siostry to już w ogóle, by po pierwsze miał wstręt tego płaza dotknąć, nie? Gada. Dotknąć tego gada. Taka przylizła skóra, taka, nie? Jeszcze dodatku może udziabać. Nawet jakby nie miał jadu, to takie zęby jadowe nie jest przyjemne poczuć na ręku. Kiedy się laska zamieniła znowu w węża? Jak ją chwycił? Znowu musiał coś zrobić. Gest wiary, ruch wiary. Rzeczy się dzieją. Jeszcze jedną ciekawą rzecz wam powiem. We wszystkich i w tym przypadku, i wszystkim przeze mnie podanych, i jeszcze więcej można by ich było znaleźć, to wszystko stało się publicznie. Publicznie. Nie w domku, po cichu, żeby nikt nie widział. Oni to wszystko musieli zrobić publicznie. Zawierzyć Jezusowi. No może z tą laską, no to był Mojżesz sam i Pan Bóg, tak, jeśli chodziło o tego węża. Ale jak już przed morzem miał i czy w skałę uderzyć, to parę milionów ludzi patrzyło. Co się stanie? Ale musieli dokonać ruchu wiary. Wobec ludzi też. Bo celem co było? Aby uwierzyli. I czytamy o tym, że wielu z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. To było po to, żeby ludzie uwierzyli. I często ludzie nie uwierzą, kiedy nie zobaczą, tak? I słuchajcie, stąd jest też pewien taki wniosek. Bóg chce nas użyć i chce często, żebyśmy wobec ludzi, przy ludziach, tak żeby inni widzieli, dokonali pewnego ruchu wiary, kroku wiary. Dokonali czegoś, co może być absurdalne, co bez wiary jest totalnie jakimś głupstwem bez sensu i może cię ośmieszyć. Jeśli Bóg nie zainterweniuje, jeśli Bóg nie zrobi potem na podstawie naszego kroku wiary czegoś więcej. Co by się stało, gdyby ci słudzy niosąc wodę przynieśli samą wodę? Co by się stało, jak Mojżesz podniesie kij, a wąże się nie rozstąpuje? Albo wali w skałę a wal se i wal. Prędzej se tą laskę połamiesz, niż coś się wydarzy, tak? A jakby te pięć chlebku, ten pięć bułek połamał i ludzie patrzą, a co ja z tym okruszkiem mam zrobić? Najeść się, dosyta. Widzicie, gdyby wszyscy oni musieli się zaangażować, żeby rzeczy się wydarzyły. A słuchajcie, jeszcze jeden przypadek. Wdowy, której mąż był prorokiem i który ten mąż zmarł i ten cud z oliwą się stał. Ona też musiała dokonać pewnego ruchu wiary. Elizeusz jej powiedział: idź, napożyczaj od sąsiadów naczyń, ile się da. I posłuchajcie, to jest taki ciekawy przypadek akurat ten. Jak myślicie, ile by ona oliwy, ile oliwy by się nalało jej, gdyby ona pożyczyła tylko kilka naczyń? Albo w ogóle nie pożyczyła, tylko te, co w domu miała. Ile oliwy by się nalało? Tyle, co by miała, tak. Nic więcej. No bo gdzie się miała reszta oliwy nalać? Na podłogę wylać się? Słuchajcie, ona musiała coś zrobić. Nie wiem, czy miała świadomość, po co to robi, dlaczego to robi. Dostała tylko polecenie. Napożyczaj naczyń. Napożyczaj. I połaziła po sąsiadkach. I napożyczała. Co się dało? Co jej pożyczyli? Może się pytali, a po co? Po co ci tyle tego trzeba? Przecież już byłaś u Ani, Frani i tam jeszcze innej byłaś, już wzięłaś, jeszcze do mnie przychodzisz? Dziwne jest to, co robisz. Po co? Wiecie, kobiety są ciekawe. A dlaczego, nie? Sąsiadki się pytały, a po co to wszystko robisz? Jeszcze ode mnie chcesz? Jeszcze wazon chcesz wziąć? Jeszcze miskę chcesz wziąć, w której się dzieci kąpią? Ale dopóki się oliwa lała, dopóki było naczynie puste. Kiedy oliwa przestała się lać? Jak ostatnie naczynie zostało nalane. Czy gdyby ona jeszcze poszła po innych miastach i napożyczyła jeszcze więcej, to co, by tamte nie były napełnione? Byłyby napełnione. Tyle oliwy było, na ile według jej wiary ona była gotowa pożyczyć, przynieść. Tak często działają te rzeczy w naszym życiu. Ile oczekujemy, ile się spodziewamy od Boga, tyle otrzymamy. Na mało liczysz? Mało jakby zostawisz pustych naczyń? Tylko tyle otrzymasz. Liczysz na więcej, będzie więcej. Tomek Miecik podawał też taki jeden fajny przykład. Oni akurat budowali zbór. Ich jest 150 członków i potrzeba im było 300 tysięcy złotych w ciągu miesiąca uzbierać, żeby dokończyć budowę, bo już wszystkim ogłosili, zaprosili nawet gości z zagranicy, że będzie otwarcie nowego budynku kościelnego. 150 członków, 300 tysięcy. To był wielki akt wiary, że oni przez miesiąc uzbierają 300 tysięcy złotych. Ale wierzyli w to. Uzbierali tą kwotę. Ale najbardziej mi się podobało w tym, co Tomek potem powiedział. Bo jak to się stało, to pomyślał sobie, a czemu nie o 400 tysięcy? A czemu nie prosiliśmy o 400 tysięcy? Też by się przydało te 100 tysięcy dodatkowe. Ale słuchajcie, o co chodzi? Że jak się okazało, że idzie 300 tysięcy, chociaż zanim to uzbierali, to wydawało się dla nich bardzo mało prawdopodobne, że to był akt wiary z ich strony. Kiedy okazało się to możliwe, ich wiara była w stanie już przyjąć więcej. Mogliśmy prosić o więcej. A mogliśmy poprosić o więcej. Widzicie, kochani, Bóg chce rozwijać naszą wiarę. Być może dzisiaj w życiu kogoś z nas, albo te rzeczy mogą dotyczyć się nas jako Kościoła całego, bo o tym mówił prorok Ryszard, że znajdziemy się w miejscu próby, kiedy czekasz, że Jezus coś zrobi, a nie dzieje się nic. A wręcz jest czasami jeszcze gorzej. Rzeczy wydają się kończyć. Nie ma nadziei, że coś się może zmienić, że jeszcze coś się może zmienić. Ale słuchajcie, jeśli rozumiemy, że czasami Bóg specjalnie się opóźnia po to tylko, żeby naszą wiarę rozwinąć, nie dlatego, że On nie chce dać, nie dlatego, że On nie chce, że On o nas zapomniał, że na nas się być może pogniewał, się od nas odwrócił. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że On chce, żeby nasza wiara się rozrosła. Żeby mogły przyjść nowe rzeczy, doświadczenie nowych rzeczy. I aby wielu uwierzyło. Aby wielu uwierzyło. Słuchajcie, kiedy Sylwia była na Ojomie, i wszystko wyglądało na to, że idzie ku śmierci, powiem wam, że właśnie te słowa Jezusa, że ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą. Ja się ich uchwyciłem. Uchwyciłem się tych słów i trzymałem się tych słów. Panie, nie wiem, jak się to wszystko skończy, ale wiem, co Twoje słowo mówi. I wierzę w Twoje słowo. Ufam Ci, że to również to wydarzenie nie jest na śmierć, ale na to, żeby objawiła się chwała Twoja. Kiedy zaczęły się pierwsze symptomy choroby Sylwii, już tej choroby, to był u nas Leszek Korzeniecki i Sylwia wyszła i prosiła o modlitwę właśnie w tej sprawie. Jeszcze wtedy nie mieliśmy świadomości, że to aż tak poważne choróbstwo. I Leszek się pomodlił, nic się nie wydarzyło. Sytuacja, co? Zaczęło się dziać jeszcze gorzej. Ale co Bóg zamierzał? Więcej chwały objawić. Gdyby Sylwia została wtedy uzdrowiona, no po prostu źle się czuła, poczułaby się dobrze i tyle by było. Ale z jakichś powodów, i myślę, że takich, że Bóg chciał objawić więcej swojej chwały, stało się tak, że spotkało Sylwię nas, spotkało to, co spotkało. że to w taki sposób się potoczyło. Ale Bóg objawił swoją chwałę. Objawił swoją chwałę. Ale myślę, że to jeszcze wcale nie jest koniec, bo Sylwia wcale nie jest zdrowa. Jej życiu dzisiaj nic nie zagraża, bo Bóg ją uratował, ale wcale nie jest zdrowa. Więc wiem, że to doświadczenie jeszcze trwa. I nie chcę biernie oczekiwać na uzdrowienie, ale aktywnie czekać na Boże uzdrowienie, że Bóg nas jeszcze chce czegoś nauczyć. O wierze. O doświadczeniu w wierze. Słuchajcie, może przyjdzie tak, że kiedy twój kolega czy koleżanka w pracy będzie chora, ty będziesz mieć odwagę, żeby przy innych powiedzieć, czy mogę się o ciebie pomodlić, bo wierzę w Jezusa, który uzdrawia. Może tego nie robisz. Wiecie, kiedyś stanąłem przed dziewczynką, to było już 10 lat temu, stanąłem przed dziewczynką, która miała 15 centymetrów krótszą nogę. Taka dziewczynka jest w Starogardzie. Taki specjalny aparat miała na nodze. I wiecie, i biłem się z myślami w głowie, czy powiedzieć jej mamie, czy mogę się pomodlić o jej dziecko. I nie zrobiłem tego. Nie zrobiłem tego, dlatego że się bałem, bo się spodziewałem, że nic się nie wydarzy. Dzisiaj nie mam już problemu, żeby modlić się o ludzi, nawet jeśli się nic nie dzieje. Bo to nie od nas do końca zależy uzdrowienie, tym, który koniec końców uzdrawia, jest Bóg. Ale On chce rozwijać naszą wiarę. Usłyszałem takie zdanie, jeśli się nie modliłeś o 200 chorych, to nie mów, że to nie działa modlitwa o chorych. Jeśli się nie pomodliłeś o 200 chorych. Dlaczego ktoś tak powiedział? Bo widział takie doświadczenie w swoim życiu. I na przykład taki John Wimber, oni się modlili przez ponad rok na każdym nabożeństwie o chorych i nikt nie był uzdrowiony. Nikt. I pierwsze uzdrowienie dokonało się w takim momencie, gdzieś tam nie na nabożeństwie, tylko w domu, kiedy jakaś siostra poprosiła, żeby przyjechał pomodlić się o jej męża, który był bardzo chory. I kiedy on się pomodlił i chciał jej tłumaczyć, żeby nie traciła wiary, kiedy nic się nie stanie, bo takie było jego doświadczenie, to jej mąż został nagle uzdrowiony. I od tego się zaczęło. Fala uzdrowień przyszła jak rzeka. Jest taki duński ewangelista Torben Sondegaard. Nie wiem, czy nazwisko dobrze wypowiadam, ale Torben ma na imię. Można obejrzeć w internecie filmiki. On chodzi po ulicach, modli się o ludzi, oni są natychmiast uzdrawiani. Ludzie się nawracają na ulicy, on zaraz człowieka, który się co powiedzmy dzień temu nawrócił, bierze na ulicę, idzie z nim na ulicę, spotykają kogoś, kto ma jakiś problem zdrowotny, każe ten dzień dopiero co nawróconej osobie położyć rękę na przykład na jakąś chorą część ciała i pomodlić się, Panie Jezu, bólu odejdź. Panie Jezu, bądź uzdrowiony. Prostszej modlitwy nie ma. A ludzie, najfajniejsze jest na tych filmikach widzieć reakcje ludzi, kiedy są natychmiast uzdrowieni. W jakim są szoku. Dzisiaj to nie jest naszym doświadczeniem. Ile razy modliliśmy się o chorych i nikt nie był natychmiast uzdrowiony, bo mało kto. Ale to jest możliwe. Że może być tak, że ludzie zamiast walić do różnych ośrodków, Medfarm czy tam Polfarm czy i tak dalej, medyków, nie medyków, do kościoła będą biec z chorymi, bo tu będą uzdrawiani ludzie. Bóg, jak mówił Ryszard, Bóg chce nas przeprowadzić do pewnego progu przełomu i że Bóg ma wielkie rzeczy dla nas przygotowane, ale musi przygotować nas do tego. Więc kiedy się pewne rzeczy nie dzieją, to co my robimy? Czy my chodzimy w wierze przez oglądanie, czy w wierze przez wiarę w Słowo Boże? Nasze doświadczenie dzisiaj mówi to, że tutaj nie widzimy uzdrowień nagminnie, jeśli w ogóle. Ale wiara rodzi się ze słuchania słowa Chrystusowego. Jeśli pewne rzeczy się nie dzieją, to może musimy zweryfikować nasze doświadczenie. I prosić Jezusa, tak jak pewien ojciec prosił, wierzę, zaradź niedowiarstwu memu. Zaradź niedowiarstwu memu, że Bóg chce nas przeprowadzić przez pewien proces, abyśmy doszli do miejsca, w którym będziemy widzieć Boże uzdrowienia i Boże inne rzeczy, nie tylko Boże uzdrowienia. Boże działanie. Więc być może dzisiaj wielu rzeczy nie widzimy, a może dzisiaj jesteśmy w tych okresie takim symbolicznym 4 dni, kiedy nic się nie dzieje. I co my wtedy zrobimy? Kiedy nic się nie dzieje, czy nasza wiara podupada, czy właśnie rośnie, dlatego że znamy zamysł Chrystusowy i nie patrzymy na to, co widzą nasze oczy, ale patrzymy na to, co On nam objawił w swoim Słowie. Że doświadczenia, które przechodzimy, nie są na naszą śmierć, nie są po to, żeby coś się zniszczyło w naszym życiu, ale na to, żeby objawiła się chwała Boża, aby Jezus był uwielbiony, a my byśmy uwierzyli jeszcze bardziej w Niego. Chociaż dzisiaj wierzymy, ale żeby nasze doświadczenie wiary wkroczyło w nowy wymiar doświadczenia. Dlatego też mam taki zamysł, żeby co jakiś czas mówić o różnych historiach z Ewangelii, które właśnie mówią o wierze, żeby tą naszą wiarę budować. Bo skąd się nasza wiara ma nie budować, jak nie ze Słowa Bożego, ze słów Chrystusowych. Więc chcę, żebyśmy się teraz modlili. Jeśli to się tyczy Twojego życia, bo być może w swoim osobistym życiu jesteś w takim miejscu martwym, gdzie nie widzisz życia, a Jezus wydaje się być gdzieś bardzo daleko, to dzisiaj uchwyć się, tak jak ja się uchwyciłem w tej sytuacji z Sylwią i dalej się tego trzymam. My dzisiaj też możemy się uchwycić tej myśli. Cokolwiek nas spotyka, jakiekolwiek doświadczenie, choroba, nie choroba, nie jest to na śmierć. Bóg nie zamierzył dla nas śmierci, lecz na chwałę Bożą. Bóg chce się objawić nam, bo Bóg we wszystkim współdziała naszego dobra. We wszystkim. Wszystkim. Więc nawet w naszych błędach, naszych upadkach i tak dalej. Bóg potrafi z tego wydobyć dobro. I wydobędzie. I to takie, że zło, które nas może dotyka, jest niespółmiernie mniejsze do potęgi dobra, które się objawi. Ale Bogu łatwiej jest działać, kiedy my chwytamy się Jego, trzymamy się Jego i wierzymy Jemu mimo wszystko. Tak jak Abraham uwierzył nadziei wbrew nadziei. Stracił już nadzieję, a on i tak uwierzył nadziei. Chociaż nie miał już perspektyw, żeby się jej trzymać. I być może my też musimy przejść swój czas, w którym nie będziemy widzieć Bożego działania. I co my w tym czasie zrobimy? Podupadniemy na wierze, czy wręcz przeciwnie? Słuchajcie, ktoś powiedział, że mężowie największej wiary rodzą się w okresach największych posuchy. Bo łatwo jest wierzyć Bogu, kiedy na co dzień widzisz, że się dzieją wokół ciebie cuda. Ale wtedy wierzysz nie na podstawie słowa, ale na podstawie tego, co oglądasz. A Jemu chodzi o większą wiarę w nas, żebyśmy Jemu wierzyli na podstawie Jego słowa, nawet kiedy nic się nie dzieje, a wszystko Ci mówi, że jest, to nie działa. Że wiara w Słowo Boże nie działa. Więc powstańmy, będziemy się modlić, żeby Bóg, słuchajcie, Bóg nas prowadzi przez ten proces. I Bóg nas przezeń przeprowadzi. Może potkniemy się. Ale liczmy na to, że być mogą przyjść takie momenty, że Bóg postawi nas w sytuacjach, kiedy będziemy musieli wobec ludzi przyznać się do Jezusa, nie tylko, że w Niego wierzymy, ale dokonać pewnych ruchów wiary. Pomodlić się być może o chorego. Może się wygłupić, tak się będzie nam wydawało. Ale kiedy coś się wydarzy, Bóg zbierze sobie chwałę. Chociaż jeszcze jedna aluzja. Kiedy Jezus dokonał tego cudu, od tego momentu arcykapłani postanowili zabić Jezusa. Wielu uwierzyło w Niego, ale wielu postanowiło zabić, arcykapłani postanowili zabić Jezusa. I badajmy to, co mówią prorocy. Ryszard Krzywy, kiedy był u nas za pierwszym razem, kiedy mówił o tym, żebyśmy prowadzili pracę zakładania zboru w 3 miastach, powiedział o tym, że nie będzie lekko, że przyjdą prześladowania. I widzę tu pewne pokrycie też tej historii. Bóg coś dokona, ale to nie spotka się z entuzjazmem wszystkich. Pojawią się też przeciwnicy. Nie bądźmy z tego powodu zaskoczeni. My się tego spodziewajmy i liczmy się z tym. Ale Bóg uwielbi się w tym mieście. Tak jak Ryszard powiedział, on nie wie dlaczego, ale Bóg coś wielkiego przygotował dla tego kościoła. Chociaż jesteśmy małym kościołem. Ale Bóg coś wielkiego przygotował. Ale Bóg dzisiaj szuka takich, którzy powiedzą: wierzę. Wierzę zaraz niedowiarstwu memu. Nie bój się, tylko wierz. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które dzisiaj pobudza w nas wiarę. Że Ty jesteś Bogiem, który z nas nie zrezygnował, o nie, ale Ty nas prowadzisz, bo masz niezwykłe zamysły względem nas i przeprowadzasz nas przez szkołę doświadczenia, przez próby, aby naszą wiarę rozwinąć, umocnić i postawić nas na twardej skale. Ja dziękuję Ci za każde doświadczenie, które być może dzisiaj jest dla nas trudne i sprawia, że nasza wiara podupada dzisiaj, albo że łzy napływają nam do oczu, bo jest nam ciężko, bo przychodzi jakaś tragedia do naszego życia. Ale Boże, kiedy jesteśmy w Twoim ręku, nie ma takiej tragedii w naszym życiu, która byłaby poza Twoją kontrolą i której Ty byś nie obrócił na wspaniałą chwałę Twoją i dla naszego dobra. Abyśmy my uwierzyli, tym bardziej uwierzyli w Ciebie. I aby nie tylko my, ale przez nas wielu innych w tym mieście i okolicach uwierzyło w Twoje imię. Uwierzyło w Twoje imię. Panie, być może już niedługo przyjdą dni, że będziemy nawet wychodzić na ulicę i modlić się o chorych i ci ludzie będą natychmiast uzdrawiani. I dzisiaj przez ręce nasze, które nikt nigdy nie został uzdrowiony, być może przez te ręce będą wielu, wielu ludzi uzdrowionych. Być może dzisiaj przez Twoje ręce jeszcze nikt nie został w cudowny sposób dotknięty przez Boga. Ale być może przychodzi już niedługo czas, kiedy to się skończy. Kiedy będziesz śmiało kłaść ręce na tych, którzy są w potrzebie, a ludzie będą doświadczać dotknięcia Ducha Świętego, uwolnienia i uzdrowienia. Boże, jesteś wielki i wspaniały. Tobie niech będzie chwała dzisiaj w tym Kościele, bo zasługujesz na to, by w Ciebie wierzyć i nie zwątpić. By wbrew nadziei wierzyć nadziei, bo jesteś wielki. I my nie chcemy być ludźmi, którzy chodzą na podstawie oglądania, ale na podstawie tego, że wierzymy w Twoje Słowo, bo to jest ważniejsze. Chcemy wierzyć w Ciebie i przejść naszą pustynię, aby wejść do naszej ziemi obiecanej. I w tym momencie nie chcemy zwątpić i jak lud na pustyni później błąkać się przez 40 kolejnych lat po pustyni, aż na niej wymrą. Ale my chcemy przejść tą drogę, żeby wkroczyć do ziemi obiecanej. Dlatego, że nie chcemy zwątpić jak tamten lud na pustyni i nie weszli do ziemi obiecanej z powodu swego niedowiarstwa i nieposłuszeństwa. My chcemy być Tobie posłuszni i wierni. A wkroczymy do tej ziemi, którą masz dla nas przygotowane. I będziemy doświadczać niezwykłych rzeczy. Może będą też prześladowania. Może będą o nas złe wieści, rzeczy mówić i szkalować nas. Ale Boże, czego nie da się zrobić, kiedy się Ciebie kocha? A my Ciebie kochamy i chcemy Ciebie kochać. I kiedy przyjdzie nam zrobić różne dziwne rzeczy, kiedy Ty będziesz chciał przez nasze ręce odsunąć nie jeden kamień, który przeszkadza temu, żeby wydarzył się cud, żeby wydarzyły się niezwykłe rzeczy, to my będziemy na drodze tych, którzy te kamienie usuwają Tobie spod nóg, żebyś Ty mógł dokonać resztę. My zrobimy to, co możemy zrobić, a resztę dokonasz Ty. Ale my chcemy być z tych, którzy się nie będą wahać, którzy nie zawstydzą się i nie cofną się, żeby zrobić to wobec ludzi. Bo ufamy Twojemu imieniu. Bo Twoje słowo w nas wypracowało, gdzieś położyło ten fundament wiary w Ciebie. Halleluja. Amen.